Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dialog ekumeniczny powinien prowadzić do pełnej i widzialnej jedności wyznawców Chrystusa, przypomniał papież delegacji fińskich kościołów.
Belgia ma nowego prymasa.
W Nigerii i Iraku znów giną chrześcijanie.
18 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął ekumeniczną delegację z Finlandii, która zgodnie z tradycją przybyła do Rzymu w związku z obchodami ku czci świętego Henryka, apostoła tego kraju. Jego grób znajduje się w rzymskiej bazylice Santa Maria Sopra Minerva i tam co roku, obecnie już po raz 25, przybywają fińscy chrześcijanie różnych wyznań. Pielgrzymka ta zbiega się z obchodami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ojciec Święty nawiązał do soborowego przyłomu, który nieodwracalnie wprowadził Kościół katolicki na drogę ekumenicznych poszukiwań.
Kościoły wschodu i zachodu, których tradycje są obecne w naszym kraju, przyczyniają się do przywrócenia realnej, choć wciąż niedoskonałej komunii. Jest to powód do żalu nad problemami z przeszłości, ale też oczywisty motyw większego zaangażowania we wzajemne zrozumienie i pojednanie, tak aby braterska przyjaźń i dialog mogły zaowocować doskonałą, widzialną jednością w Jezusie Chrystusie.
Benedykt XVI nawiązał też do wspólnej katolicko-luterańskiej deklaracji o usprawiedliwieniu sprzed 10 lat. Wyraził radość, że dokument ten przyczynia się do dalszych rozmów między obu kościołami, także na terenie krajów nordyckich jak Finlandia i Szwecja.
Znaczne echo w światowej prasie znalazła wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze. Zdecydowaną większość doniesień prasowych zdominowały jednak kwestie związane z kontrowersyjnym spojrzeniem na działalność Piusa XII i ponowionym żądaniem otwarcia archiwów watykańskich z okresu jego pontyfikatu. Niewiele miejsca poświęca się papieskiemu wystąpieniu, które w dużej mierze zostało zignorowane. Relacje Kościoła ze wspólnotą żydowską sprowadza się do wyliczeń win chrześcijan, a szczególnie przypomnienia decyzji Benedykta XVI niesprzyjających wzajemnemu dialogowi.
Od ogólnie przyjętego tonu podsumowań papieskiej wizyty odbiega artykuł rabina Dawida Rosena zamieszczony w angielskojęzycznej wersji izraelskiego dziennika Haaretz. Oskarża on rząd Izraela o nieprzestrzeganie porozumień zawartych z Watykanem prawie 16 lat temu. Autor sugeruje nawet, że każdy inny kraj zagroziłby wycofaniem swego ambasadora z Izraela, gdyby niepowodzeniem zakończyły się wcześniejsze uzgodnienia. Rabin Rosen podkreśla, że wiele grup żydowskich docenia starania Piusa XII, które ocaliły od eksterminacji kilkadziesiąt tysięcy wyznawców judaizmu. Jego zdaniem kompromitujące natomiast są poczynania Izraela, który przyrzekł uregulować sprawy kościelne w tym kraju i nadal się z tego nie wywiązał.
Pozytywnie ocenił wczorajszą wizytę Benedykta XVI w rzymskiej synagodze kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kieruje jednocześnie Komisją do spraw kontaktów religijnych z judaizmem. Jego zdaniem wczorajsze wydarzenie było jasnym znakiem wspólnego świadectwa wartości katolików i Żydów.
Myślę, że ta wizyta była umocnieniem naszego dialogu, albowiem obie strony potwierdziły, że chcą iść do przodu w dialogu rozumianym nie tylko w sposób akademicki, ale też jako dzielenie się wartościami. Bardzo ważne było to, co Ojciec Święty powiedział na temat 10 przykazań. Jest to nasze wspólne dziedzictwo, ale też dziedzictwo całej ludzkości. Powinniśmy zatem świadczyć o tych wartościach wyrażonych w dekalogu, ponieważ tego potrzebuje współczesny świat. Papieska wizyta przebiegła bardzo dobrze i to z obu stron. Oczywiście są rozbieżności między Żydami i katolikami, istnieją też konkretne problemy, ale teraz zbudowaliśmy zaufanie i przyjaźń, także możemy iść naprzód, bowiem ten dialog jest ważnym znakiem, że nawet po długim okresie wrogości i nieporozumień można zacząć na nowo dzięki łasce Bożej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Belgia ma nowego prymasa. Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Gottfrieda Danelsa, a nowym ordynariuszem metropolii Malines-Brukseli mianował biskupa André Moutien Leonarda, dotychczasowego ordynariusza Namur. Arcybiskup Leonard to jedna z najbardziej barwnych postaci belgijskiego kościoła. Historyk filozofii nowożytnej o niekwestionowanym autorytecie, wielki znawca Hegla. Jako profesor Uniwersytetu Louvain-la-Neuve zasłynął z utworzenia w tym uniwersyteckim mieście seminarium duchownego, proponującego dość tradycyjną i ortodoksyjną, jak na belgijskie warunki, formację. W 1991 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Namur, czyli administracyjnej stolicy francuskojęzycznej Walonii. Jego poczynania i bezkompromisowe wypowiedzi budziły wiele kontrowersji w belgijskim społeczeństwie i liberalnych nurtach tamtejszego katolicyzmu.
Arcybiskup Leonard słynął też z niekonwencjonalnych zachowań. Całymi tygodniami na przykład mieszkał na plebaniach wizytowanych przez siebie parafii. Obejmując urząd biskupa, przyjął drugie imię Moutien w nawiązaniu do świętego Moutiena z Malines, patrona diecezji. Teraz, kiedy został arcybiskupem stołecznej metropolii, zmienił je na Józef, mając na uwadze głównego patrona Belgii. Odtąd nazywa się zatem André-Joseph Leonard. Nowy metropolita Malines-Brukseli skończy w tym roku 70 lat. Jak napisał na swoim blogu, nowa nominacja robi na nim wrażenie, a zarazem go odmładza. Nawiązując do kontrowersji, które budziły w przeszłości jego wypowiedzi, deklaruje, że z czasem stał się bardziej roztropny i dyplomatyczny. Styl moich wypowiedzi jest dziś mniej nauczycielski, a bardziej profetyczny, wyznaje z przekorą nowy prymas Belgii.
Opinię publiczną w Genewie poruszył ostatnio artykuł o rosnącej liczbie sekt w tym mieście. Według przewodniczącego Międzykantonalnego Centrum Informacji na temat Wyznań, adwokata François Bélangera, tylko w samej Genewie istnieje około 200 ugrupowań określanych z ostrożności jako alternatywne.
Rozpowszechnienie się alternatywnych grup w Szwajcarii, także o charakterze sekt, w dużych miastach jak Genewa czy Zurych, wynika m.in. z decentralizacji jako założenia funkcjonowania kościoła protestanckiego. Poważny problem w Szwajcarii stanowi rosnące zjawisko współpracy gabinetów psychoterapeutycznych z ugrupowaniami alternatywnymi, w tym o charakterze sekt. Często sugeruje się klientom porzucanie konsultacji u lekarzy, proponując własne terapie, na przykład pacjentom cierpiącym na przewlekłe stany lękowe. Odwołując się do technik manipulowania umysłami, obiecuje się na przykład cudotwórczy wpływ energii spirytualnej. Często stosuje się także praktyki neoszamanizmu. Władze szwajcarskie na szczęście nie pozostają obojętne na tego typu nadużycia. W życie wejdzie prawo zezwalające na podejmowanie praktyk terapeutycznych jedynie psychologom z tytułem uniwersyteckim. Z Genewy dla Radia Watykańskiego, Teresa Węgrzyn.
Z Nigerii napływają wiadomości o kolejnych starciach między chrześcijanami i muzułmanami. Doszło do nich w ubiegły weekend. Media nie są zgodne co do ich bezpośredniej przyczyny. Zdaniem AFP zostały one sprowokowane przez budowę meczetu w dzielnicy zdominowanej przez chrześcijan. Z kolei według Associated Press, powołującej się na Czerwony Krzyż i rzecznika rządu, zamieszki rozpoczęły się dopiero wczoraj, po tym jak muzułmanie podłożyli ogień pod wypełniony wiernymi kościół. Na razie mówi się o co najmniej 26 ofiarach śmiertelnych i 300 rannych. Do incydentu doszło w mieście Jos w centrum Nigerii, gdzie wcześniej zdarzały się już podobne zamieszki. Oficjalne źródła zapewniają, że konflikt został już stłumiony dzięki zmasowanej interwencji wojska i wprowadzeniu godziny policyjnej.
Pakistański chrześcijanin został skazany na dożywotnie więzienie za szerzenie międzyreligijnej nienawiści i obrazę uczuć muzułmanów. Wyrok sądu bazuje na paragrafie 295b pakistańskiego kodeksu karnego, powszechnie znanym jako ustawa o bluźnierstwie. Właśnie z tego artykułu sądzonych jest około 1000 osób przebywających aktualnie w więzieniach Pakistanu. Większość dowodów przeciwko nim została specjalnie spreparowana. Tak też miało miejsce w przypadku 26-letniego Raja Gazanfara Ali Khana. Specjalni świadkowie zeznali przed policją, że spalił on kartki z Koranu. Tuż przed tym, o czym się nie mówi na Wokandzie, był on torturowany przez muzułmanów.
Komisja Sprawiedliwości i Pokój pakistańskiego episkopatu zapewnia, że podejmie wszelkie możliwe kroki, by go uratować. Apeluje jednocześnie do władz Pakistanu o przeprowadzenie reformy systemu prawnego, w celu wykorzeniania wszelkiego ekstremizmu i wykorzystywania religii jako narzędzia walki politycznej. Interesy państwa i polityków, podkreślają przedstawiciele Kościoła, nie mogą być przykrywane płaszczykiem religii, ponieważ izolują wówczas mniejszości i depczą ich prawa.
Ingres nowego chaldejskiego arcybiskupa Mosulu naznaczony został krwią. Nieznani sprawcy zastrzelili w tym mieście 52-letniego katolika Sadallaha Yusifa Georgisa. Ten chrześcijański handlowiec zginął, gdy trwała uroczystość, na którą do miejscowej katedry przybyli przedstawiciele lokalnych władz i świata islamu. Inicjowała ona oficjalnie posługa arcybiskupa Emila Shimuna Nony, który zastąpił zamordowanego arcybiskupa Paula Faradża Raho.
Chrześcijanie Mosulu, jak donosi agencja Asia News, mówią o celowym, dobrze zaplanowanym morderstwie, zresztą kolejnym w przeciągu ostatnich dni. 12 stycznia zginął bowiem 75-letni Hikmat Sulejman, właściciel niewielkiego sklepu z warzywami. I tak trudna już sytuacja irackich chrześcijan jeszcze bardziej się pogarsza. Coraz głośniej mówi się, że są to kolejne próby zepchnięcia chrześcijan na równinę Niniwy. Tym planom przesiedleń wielokrotnie sprzeciwiał się Kościół. Naciski muzułmanów są jednak coraz większe. Chrześcijanie nie tylko są mordowani, ale chce się ich zmusić do wysiedleń przez konfiskatę ziemi, odbieranie im sklepów czy utratę pracy.
W Izraelu najwięcej chrześcijan mieszka w Nazarecie. Najnowsze dane na temat obecności wyznawców Chrystusa przynosi raport Izraelskiego Urzędu Statystycznego. Nie obejmuje on jednak chrześcijan na terytorium autonomii palestyńskiej i uwzględnia w badaniach tylko osoby posiadające obywatelstwo Izraela.
W 2009 roku mieszkało w Izraelu 154 tysiące chrześcijan, czyli nieco ponad 2% tamtejszej populacji. Miażdżąca większość z nich to chrześcijanie języka arabskiego, reszta to głównie emigranci z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz niewielka liczba wiernych języka hebrajskiego zgromadzona w czterech wspólnotach. 86% wyznawców Chrystusa mieszka w dużych miastach, z czego większość w Galilei. Najbardziej chrześcijańskie miasta to Nazaret, Hajfa, Jerozolima i Szefaram. Do tych wiernych trzeba dodać tysiące pracujących w Izraelu emigrantów z Filipin, Afryki czy Rumunii, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, ale ponieważ nie mają izraelskiego obywatelstwa, nie są brani pod uwagę w raporcie Izraelskiego Urzędu Statystycznego.
Prezydent Salwadoru poprosił o przebaczenie wszelkich zbrodni wyrządzonych przez juntę wojskową zarówno Salwadorczykom, jak i Kościołowi katolickiemu w czasie krwawej wojny domowej. Uczynił to w 18. rocznicę podpisania traktatu pokojowego. Gest ten z wdzięcznością został przyjęty przez arcybiskupa San Salwadoru. To dobry przykład, krok ku lepszej przyszłości, stwierdził arcybiskup José Luis Escobar.
Według nuncjusza apostolskiego w Salwadorze prezydencka prośba o przebaczenie napawa nadzieją. Pozwala ona zainicjować nowy etap, pozostawić za sobą wewnętrzne walki, antagonizmy i nienawiść i zacząć budować przyszłość na wzajemnym porozumieniu i jedności, powiedział arcybiskup Luigi Pezzotta. Gest Mauricio Funesa jest tym bardziej znaczący, że w przeszłości inni prezydenci odmówili przeproszenia za te zbrodnie. Daje również nadzieję na ukaranie winnych i prawdziwe zadośćuczynienie ofiarom.
Czas wojny domowej zapisał się w dziejach Kościoła Salwadoru kartą męczeństwa. Warto tu wspomnieć poprzednika obecnego arcybiskupa stolicy kraju, Oscara Romero, zastrzelonego w katedrze, czy 6 zamordowanych jezuitów. Zginęli oni, gdyż krytykowali represję ówczesnej junty wojskowej i niesprawiedliwość społeczną. Krwawa wojna domowa pochłonęła 75 tysięcy ofiar.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.